każdy chciał tą siłę jakąś zachować jeszcze, żeby przeżyć. I mama mnie wysłała do babci, do Berezdowa. Później babcia mówi, Haniu, zabieraj córkę, bo ja już u Żydów i u nikogo nic nie mogę dostać. Mama moja mówi, idź do cioci, pomożesz cioci pilnować dziecko. Ona już się zapisała do kolchozu, idź tam. Ja byłam u tej cioci. Za kilka dni wracam do domu. Mama mi otwiera drzwi, a ja nie poznaję mamy, rodzonej mamy. Głowa jak beczka, spuchnięta, zupełnie nie do poznania. Brat mój młodszy, mama mówi też, że już nie wstaje przez jakiś czas.
Zejdźcie na ziemię, wszystkie sioła ukraińskie, przysiółki, utory, powstańcie skazane na śmierć. Niewinne dusze, olśnijcie planetę, wstąpcie na wody i na suszę, wiecznej pamięci świątynię zbudujcie. 22 rok, 33 rok, 46 rok.
No, w rodzinie trochę lochów było kiedyś. O, ktoś przyjeżdżał stamtąd i tak zaczęli jeszcze małym dzieckiem mnie nazywać Franceska i tak to zostało trochę z włoskiego Franceska. Ale było 500 rodzin we wsi. Maraszczówka. O, położona po jednej i po drugiej stronie rzeki, dopływ Gorynia. O, do Korca mieliśmy 15 kilometrów. Ale Korzec już był po stronie polskiej, a jak nie było granicy, to mama mi opowiada, że zawsze na świętego Antoniego szliśmy na odpust. To były lata jeszcze 20, bo już początek 30 to głód nie było i granica była mocno ostrzeżona. O. Tylko z opowiadań wiem, że dziadek lubił koni, było u nas tam gdzieś koło 20 koni. No i z opowiadań dziadka, to ja wiedziałam, że Sanguszko to był bardzo dobry człowiek. I tam w Maraszczówce były magazyny pobudowane. I jak zaczęła się rewolucja, to magazyny podpalili. Nie było tego, że zabierzcie sobie później, jaki głód był. A pańskie magazyny wtedy płonęły, pszenica płonęła, że to wszystko. Ale mówili tak, że ta władza się nie utrzyma, sowiecka, bo to nie żołnierzy, to nie wojsko, to bandy jakieś. I byli tego zdania, że po rewolucji, że trzeba przeczekać, że później to upadnie. Podatki z każdym rokiem były większe. Ojciec mój mówił, no to jeszcze ten zapłacę, a może już na tym będzie koniec. Jak tylko zapłacił, to następny miesiąc przychodził podatek jeszcze większy. I tak wszyscy Polacy i Ukraińcy otrzymywali bardzo duże podatki. I na Przydnówku już w 31 roku był głód. Ale jeszcze można było tu i tam coś kupić, gdzieś były jakieś zapasy. W 32 roku powtórzyła się sytuacja taka sama, jeszcze bardziej dokuczliwa. A w 33 roku to już niczego nie było. Ludzie zaczęli chorować. Dzieci do szkoły już rzadko kto przychodził. Tu i tam słyszało się, że ktoś umarł. Smutno się zrobiło, nigdzie ludzie się nie zbierali, nikogo nie było widać. Mówili, że będą kolchozy, że w kolchozach dostaniemy jedzenie, ale do tego kolchozu nikt się nie śpieszył się, wszyscy protestowali, nikt się nie zapisywał i zrobili tak zwane truksiny. To były sklepy podobne do naszych jak później były w Peweksie, mówią, coś tam kupowała, to wtedy w takich truksinach za złote pieniądze można było kupić jeszcze czy mąki, czy kaszy jakieś, czy coś innego, jak się zaczynali te dni głodu. I tam w tych sklepach stali, szpicli i obserwowali, kto przyszedł i płacił złotem, bo szukali złota. I były takie wypadki, że GPU przychodziło i aresztowało gospodarza za samo podejrzenie, że może mieć złoto. Siedział w więzieniu, przywozili jego, był bardzo wynędzniały i mówił, o tam mam złoto schowane, oddawał. Oddawał i tam z zdrowiem różnie później było, bo bili w drzwi, palce wkładali, zamykali drzwi pod paznokcie, ubijali igły. Męczyli do tego, że chciał oddać to złoto. Przyjeżdżali i oddawali. I to się ciągnęło już koniec 20. lat. 30. rok wciąż szpiclowali. Zorganizowali wtedy, skąd ci ludzie pochodzili, to trudno powiedzieć. I nazywało się ich Golą Brygadą. Ta Gola Brygada, jak przychodziła na wieś, to od pierwszego domu do ostatniego domu szukali, gdzie schował gospodarz jakąś żywność. Przez całe ogrody przychodzili ze szpicami takimi, szukając, czy nie ma czegoś zakopanego. Tak szukali, ażeby wszystko zabrać. I po tej Golej Brygadzie to już nie można było spodziewać się, że coś będzie, bo ludzie zielone żyto wyrzynali i mówili zawsze, ta trawa będzie jakaś bardziej korzystna i nietrująca do zjedzenia. Lipy zostały ogolone z liści. Wielu ludzi cierpiało z dolegliwościami różnymi. Kota nie było, psa nie było. Już nie mówiąc o jakiejkolwiek kurze, czy gęsi, czy coś, co zawsze w rzece pływało. Głód był straszny, bardzo dokuczliwy i trwał długo. Idąc do szkoły, po drodze był przygotowany materiał na budowę i obok tych desek siedział taki młody człowiek, który nieraz z nami rozmawiał, jak myśmy szli do szkoły. Pytał się, a nauczycielka była w szkole u was dzisiaj, czy sami byliście, bo we wsi widzieli, że ta nauczycielka, która w szkole uczyła podstawowe klasy, to ona była wielką aktywistką. Ona często zostawiała klasę, a sama brała udział w tych naradach, gdzie którego sprzedać gospodarza na licytacji. Wracamy ze szkoły i ten młody człowiek, który często z nami rozmawiał, patrzymy, oj, co tam się dzieje, się pełno much w oczach u niego, w ustach. Zmarł z głodu. I takich ludzi było więcej. W szkole powiedzieli, że ci, co zapisali się do kolchozu, to ich dzieci w szkole dostaną posiłek. Ale ta nauczycielka, jak ugotowała tą harmugę, bo te kluski nie trzymały się kupy z tej żytniej mąki, to ona wszystkim dzieciom dała. Ze mną w jednej ławce siedziała taka Helenka i ja widzę, że ona z swojego talerzyku wybrała 3 kluski i kawałeczek gazety i te kluski zawinęła w tą gazetę. I ja do niej mówię, dlaczego ty nie zjadłaś tych klusek? Trzeba było zjeść. Co ty z tym zrobisz? A ona mówi, wszyscy mówią, że już moja mama długo nie pożyje, umrze, bo jest cała spuchnięta, obrzękła. I ja te kluski niosę dla mamy. Za 2 dni ta mama zmarła. Ojciec był stolarzem. Pamiętam, że przyszedł sąsiad i oni obaj не имели силы сидеть на якіш лапце, на подлозе сидели, избияли дески, же был едно, кто матке до трумны положить. Ще не тільки українці гинали, гинали українці і поляці, і жиди. В 33-му року ніхто не питав ще о карті згону. Як сусіди допуці жили, мали сили, ну то кожен собі вів якийсь спосіб на сментаж. Бо в наступній вісці дуже осіб змерло, а нема кому поховати. Nikt nie miał siły. Każdy chciał tą siłę jakąś zachować jeszcze, żeby przeżyć. I mama mnie wysłała do babci, do Berezdowa. Później babcia mówi, Haniu, zabieraj córkę, bo ja już u Żydów i u nikogo nic nie mogę dostać. Mama moja mówi, idź do cioci, pomożesz cioci pilnować dziecko. Ona już się zapisała do kolchozu. Idź tam. Ja byłam u tej cioci. Za kilka dni wracam do domu. Mama mi otwiera drzwi, a ja nie poznaję mamy, rodzonej mamy. Głowa jak beczka, spuchnięta, zupełnie nie do poznania. Brat mój młodszy, mama mówi też, już nie wstaje przez jakiś czas. Mój starszy brat zauważył w krzakach gniazdo i w tym gniazdzie było kilka jajek. Zaraz jedno rozebrał, troszkę wypił i dał mnie resztę. I tu od razu tak jakoś w oczach raźniej się robiło. Człowiek jaśniej widział. On mówi, ja te następne dwa jajka niosę do domu. Będzie jedno dla mamy, a drugie rozdzielimy dla taty i dla siostry. I wtedy do naszego domu przyszło żerybiątko młode. Zabili to żerybiątko i zaraz mama zapaliła w piecu i gotowała kawałek mięsa. I mama idzie do cioci, bo ja byłam u cioci na drugim końcu wsi. Przychodzi i mówi, już masz tu, wypij troszkę tego. I tu kawałeczek taki maleńki mięsa i szczypała mi to. Dawała w oborze, żeby ktoś z obcy nie zauważył. No i naturalnie wtedy dla niektórych osób po kawałeczku tego mięsa się dawało. Ale jak gotowało się to mięso w garnku, to brało się kawałek starej skarpety wełnianej, paliło się i naokoło domu chodziło się, żeby zagłusić smak ewentualny mięsa. Zawsze później wspominaliśmy i mój brat mówił i rodzice mi podkreślali to, że gdyby nie te jajka, co myśmy znaleźli w ogrodzie i gdyby nie to żrybiątko, które przyszło samo do domu, to nikt by nie przeżył. Zginęlibyśmy tak jak rodzina Stelmachów, jak rodzina Paszyńskich, Sadowskich, naokoło całymi rodzinami poumierali. Ja miałam już 10 lat, jak ten głód był. Pamiętam to bardzo ciężko. Na samym początku to się pamięta bóle głodowe, boli brzuch. Bolał brzuch bardzo. Później już nie bolał brzuch, to człowiek źle widział. Pamiętam to jako bardzo przykry okres. przykry okres, bo człowiek widział, że naokoło umierają ludzie. Nie umieliśmy głęboko wytłumaczyć, kto to zrobił i dlaczego zrobił. Zrobili to po to, ażeby zniszczyć religię, żeby zniszczyć gospodarstwa pojedyncze, żeby były te kolchozy. I wtedy wszystko się odbierało się to, że no, tak jest, takie nieszczęście i że będzie lepiej. A żeby kończyć to opowiadanie o tej Ukrainie, gdzie ten głód tak wszystkim dokuczył, to jak już jako tako odżywali ci, co nie poumierali, co nie zginęli, bo to różne są, ile tam osób zmarło, a to jedne podają, że to było 7 milionów, a drudzy mówią 3, a inni jeszcze podają, że 15. Ci, co zostali, to zorganizowali wysyłkę. I nie odżyliśmy jeszcze po ludzku głodu, jak w 1936 roku mojego ojca zawołał przedstawiciel i powiedział, że ma pójść do kolchozu, dadzą mu 3 pudy mąki. I niech żona pieczy chleb i suszy suchary.
O wielki Boże, wszechmogący, potęgą swą nam spraw dostąpić prawdy pragnącym i sprawiedliwych zbaw. Przed obliczem Twoim zamarły miliony zagłodzonych dusz. Racz pokój wieczny dać im, Panie, i raj wyśniony u stóp ich złóż. Chroń nas zawsze i naszą ojczyznę przed burzami i ogniem piekielnym. My, ci żyli, umarli, co przyjdą, Twój pszeniczny naród nieśmiertelny.